odrobina dobrych wieści.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Papriko, Jeremiasz oraz Kuba, a także Kacper, Basia z angielskiej wsi, Joanna Selwa i Kawu Dziabka, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej na wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański, buycoffee.to/Miłosz Szymański i zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą promować będę na mołdawskich stand-upach w 4 maja, to jest w sobotę o 15 w Rybniku przy tężni solankowej przy stawie Paruszowiec. To jest piknik, zależny od pogody, potwierdzę wam w czwartek przed tym stand-upem. A następnie 8 maja o 18.30 w Piasecznie przy rzeźbie misia w Parku Miejskim. To także jest piknik i jego także będę potwierdzać konkretnie w poniedziałek, dzień przed stand-upem. Na chwilę obecną pogoda w jednym i drugim wypadku szykuje się niezła. Poza tym 10 maja o 17 w Oleśnicy, biblioteka przy ulicy Mikołaja Reja 10, 12 maja o 18 w Bydgoszczy, klubokawiarnia Zakład, ulica Gimnazjalna 8/1C. A później w maju występować będę jeszcze w Kole, Ożarowie Mazowieckim, Mrągowie, Ostródzie, Tarnowie Podgórnym, Koninie, Garwolinie, Kutnie oraz Warszawie. Moi drodzy, po ostatnim odcinku dotyczącym kontenerowców dostałem 3 wiadomości a propos tego, że port gdański wcale nie jest taki maciubki, jak powiedziałem, że jest. Sprawdziłem i rzeczywiście, moi drodzy, po tym jak ja przestałem pływać, terminal drugi w porcie gdańskim został rozbudowany na tyle, że obsługuje wszystkie największe kontenerowce świata. Nawet te, co biorą 24 tysiące pudełek. W związku z tym, no cóż, myliłem się, ale powiem wam więcej. Budowany jest trzeci terminal, który ma obsługiwać te wszystkie największe, ale przede wszystkim może będzie mógł je obsługiwać jeszcze więcej. W związku z powyższym bardzo mnie to cieszy. Ogromny props dla naszego gigaczadowego gdańskiego portu. Przy okazji widzę, że bardzo, ale to bardzo już potrzebuję majóweczki, bo zwyczajnie na zwyczajnym świecie przydarzają mi się aż takie rażące błędy. No a teraz zapraszam was na odcinek 386. 26 miesiąc wojny. Moi drodzy, minął nam 24 kwietnia, 26 miesięcznica wojny, więc zobaczmy, co się wydarzyło w tym czasie. No a przede wszystkim, czy sprawy mają się lepiej, czy jednak gorzej. Zacznijmy od tego, że jeszcze pod koniec marca ukraińskie wojska przesunęły się kawałeczek w kierunku Czasyfiaru. Oni tam już są na przedmieściach, walki trwają o samo miasto. Poza tym Rosjanie przesunęli się także na zachód, a przede wszystkim na północ od Awdijewki. Na chwilę obecną sytuacja na froncie jest z jednej strony statyczna, no a z drugiej strony minimalnie, po troszeczku rosyjskie wojska się przesuwają. Przesuwają się z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że taśmociąg z mięsem się nie zatrzymuje, a po drugie dlatego, że wpadli oni na nowy pomysł, w jaki sposób bombardować Ukrainę, który to pomysł okazał się niezwykle skuteczny. Mianowicie, produkcja rakiet i dronów w Rosji idzie pełną parą, no ale to pełną parą nie nadąża za potrzebami, jakie ma rosyjska armia. Dlatego wpadli na pomysł, żeby wziąć bomby lotnicze, dokładać do nich skrzydła, których produkcja jest relatywnie prosta, i następnie zrzucać je z samolotów, które nawet nie dolatują do granic Ukrainy, albo przynajmniej nie dolatują w zasięg działania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Efekt jest taki, że samolot sobie zrzuca bombę, wraca w stronę Rosji, a bomba z tymi skrzydłami sobie szybuje i szybować sobie może nawet 70 km. Jest to skuteczny sposób ostrzału, ponieważ te bomby mogą przenosić nawet tonę materiału wybuchowego, stąd Rosjanie mogą bardzo skutecznie, bardzo mocno bić w ukraińskie pozycje. Dzięki temu właśnie udaje im się w dalszym ciągu delikatnie przesuwać front, ponieważ ta ilość rakiet i dronów, jakie Rosjanie wypuścili na Ukrainę w zeszłym miesiącu, jest ogromna. Efekty działań rosyjskich ostrzałów są mieszane. Z jednej strony udało im się zniszczyć, tak, znaczy unieruchomić, zaprzestać produkcji prądu w największej elektrowni w obwodzie kijowskim, co no, jest potężnym ciosem dla ukraińskiego systemu energetycznego, dla ukraińskich możliwości produkcji broni, bo przecież fabryki potrzebują prądu, ale także zbombardowali bardzo wiele elektrowni w okolicy Charkowa. Doszło nawet do tego, że w Charkowie zatrzymało się metro i w Charkowie i w ogóle w obwodzie charkowskim, ale przede wszystkim w samym Charkowie, samym mieście, zakończono sezon grzewczy, ponieważ fizycznie nie byli w stanie Ukraińcy tych elektrowni naprawić, elektrociepłowni w tym wypadku. W związku z tym no, spotkali się z trudną sytuacją, aczkolwiek nie tak, jak to miało miejsce jesienią 2022 roku, ponieważ no, zima pomimo kilku chłodniejszych dni generalnie się skończyła. W każdym razie pokazuje to też, że Ukraińcy prawdopodobnie albo bardzo, bardzo oszczędzają swoją obronę przeciwlotniczą, nie wypuszczają przeciwrakiet, albo też zwyczajnie ich już nie mają, albo mają ich tak mało, że muszą bronić tylko absolutnie najważniejszych rzeczy, gdyż Rosjanie zaatakowali nawet magazyn gazu pod miastem Stryj, to jest nieopodal naszej granicy, więc rosyjskie rakiety przeleciały sobie nad całą Ukrainą i doleciały aż pobliże naszej granicy, przy czym nie wiadomo, czy ten magazyn gazu został zniszczony, uszkodzony i tak dalej. Ukraińcy nic na ten temat nie mówią i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest to no, strategicznie ważna informacja. Poza tym, na chwilę obecną bardzo mocno bombardowane jest także Zaporoże, które jest bezpośrednim zapleczem frontu dla Ukraińców. Stąd też miasto jest silnie ostrzeliwane. Tam też jest bardzo dużo zniszczeń, bardzo dużo trafień. No i przede wszystkim no, sianie terroru na cywilów. Zniszczona została także wieża telewizyjna w Charkowie, co zaskutkowało tym, że przez jakiś czas w Charkowie nie było sygnału telewizyjnego, co sprzyja nastrojom paniki i ułatwia Rosjanom rozsiewanie swojej propagandy, która nacelowana jest na złamanie bojowego ducha wśród Ukraińców. Z tego, co ja obserwuję ukraińskie media, ale też ukraiński internet i to, jak ludzie reagują, w dalszym ciągu większość Ukraińców wierzy, że tę wojnę da się wygrać, aczkolwiek nie jest to ta sama niewzruszona wiara, która była na przykład 2 lata temu o tej porze. Swoją drogą 2 lata temu o tej porze Ukraińcom udało się wyzwolić obwód kijowski, wywalić ruskie wojska z obwodu sumskiego, co też rosyjska armia nazwała wycofaniem się na z góry upatrzone pozycje i gestem dobrej woli. Też 2 lata temu okazało się, że jakiekolwiek rozmowy pokojowe z Rosją nie mają sensu po tym, jak znaleziono masowe groby i rozstrzelanych ludzi w Buczy, Irpieniu i innych miejscowościach na przedmieściach Kijowa. Jeżeli chodzi o taśmociąg z mięsem, to tutaj sprawa jest dosyć skomplikowana, ponieważ rosyjska propaganda uparcie twierdzi, że w zeszłym roku udało im się, że rosyjskie czynniki oficjalne twierdzą uparcie, że udało im się zmobilizować do armii, znaczy do tych dobrowolców, czyli ochotników, około 500 000. Tam czasami mówią 450 tysięcy, czasami 480, czasami 415 i tak dalej. Nie wiem, czy to jest prawda. Jest to trudno zweryfikować. Tym bardziej, że no, nie mamy żadnych absolutnie wiarygodnych danych ze strony rosyjskiej, ale są pewne ślady. Otóż wiele źródeł zachodnich, w tym także Conflict Intelligence Team, to jest nasz think tank, podają, że Rosja jest w stanie mobilizować około 30 tysięcy ludzi miesięcznie, czyli 1000 około dziennie, czyli wychodziłoby, że faktycznie 300 parę, może nawet 400 tysięcy rocznie. Ja mam swoje przemyślenia na ten temat. Wydaje mi się, że nie jest to możliwe, ponieważ rosyjski system szkolenia i tak dalej nie jest w stanie tak dużo ludzi wysłać na front, no chyba, że ich nie szkolą. To też jest możliwe oczywiście. W każdym razie najlepszym dowodem chyba jednak na to, że takie liczby ludzi załadowane do rosyjskiej armii nie są raczej możliwe, jest to, że nie przynosi to żadnego efektu. W dalszym ciągu front praktycznie rzecz biorąc stoi. Od jesieni, no nazwijmy to zimy 2022 roku, to jest półtora roku, front oczywiście się przesunął na niekorzyść Ukrainy, ale przesunął się bardzo nieznacznie. Ukraińcy silnie się bronią i mimo gigantycznej przewagi artyleryjskiej ze strony Rosji, przewagi w liczbie czołgów, samolotów, rakiet i tak dalej, Rosja nie jest w stanie przełamać frontu. A do przełamania frontu przydaje się mieć także ludzi. Faktem jednakowoż jest, że Rosja ma 5, może 8, może nawet 10-krotną przewagę w artylerii, co powinno być takim dosyć solidnym argumentem, żeby front się przesuwał, niemniej jednak to się nie udaje. Wydaje mi się, że Rosji na pewno udaje się mobilizować ludzi do armii, poza oficjalnym oczywiście poborem, który zaczął się 1 kwietnia i plan jest na niego 150 tysięcy ludzi zmobilizować do armii. Oczywiście poborowi formalnie, oficjalnie, zgodnie z rosyjskim prawem nie mogą trafić bezpośrednio na front, no ale mogą służyć do obrony terytorium Rosji, a ponieważ Rosja uważa, że 5 ukraińskich obwodów to jest jej terytorium, to oni jak najbardziej mogą znajdować się co najmniej w pobliżu frontu. Kolejna ważna rzecz jest taka, że to, co mi osobiście bardzo silnie sugeruje, że Rosja nie jest w stanie wykonać swoich planów mobilizacyjnych, to to, że stale rosną jednorazowe wypłaty dla mobilizowanych żołnierzy. Chodzi o to, że jak Rosjanin zapisuje się do armii, to oczywiście poza żołdem, który wynosi 200 tysięcy rubli miesięcznie, to jest plus minus 8,5 tysiąca złotych miesięcznie, dostaje jednorazową wypłatę za podpisanie kontraktu z rosyjską armią. I oczywiście jak ktoś przychodzi z ulicy do wojenkomatu, może podpisać kontrakt, a jak ktoś jest w armii rosyjskiej jako poborowy, to już pierwszego dnia także może taki kontrakt podpisać. No jest to bardzo mocno premiowane, bo mówią poborowym, że poborowy ma malutki żołd, a jak podpiszesz kontrakt, będziesz miał 200 tysięcy rubli, jeszcze jednorazową premię za podpisanie kontraktu. No i te premie bardzo szybko rosną. W tej chwili, jeżeli ktoś podpisze kontrakt w obwodzie moskiewskim, dostaje 1 000 000 rubli. No to jak na Rosję, to są kosmiczne pieniądze. Jeszcze 2 lata temu można było za 2 000 000 rubli można było kupić mieszkanie w niewielkim rosyjskim mieście. No to więc 1 000 000 rubli to jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Za 5 milionów można kupić mieszkanie w prawie każdym rosyjskim mieście obwodowym, oczywiście poza Moskwą czy Petersburgiem, no ewentualnie jeszcze Nowosybirskiem. W każdym razie średnia premia wynosi teraz już ponad 200 tysięcy rubli i to są pieniądze, które się dostaje od razu po podpisaniu kontraktu i plus oczywiście do tego co miesiąc dodatkowo żołd wynoszący właśnie 200 tysięcy rubli. I jeszcze czasami są różne dodatki. W każdym razie te premie rosną, co pokazuje, że starają się maksymalnie zachęcić ludzi do tego, żeby podpisywali kontrakty. Poza tym kontrakty z rosyjską armią mogą podpisywać także kobiety, także więźniarki. Ponoć jest zainteresowanie wśród więźniarek, żeby podpisać te kontrakty, żeby szybciej wyjść z więzienia rosyjskiego. No, rosyjskie więzienie to nie jest przyjemne miejsce oczywiście, aczkolwiek wydaje mi się, że przyjemniejsze od frontu. Niemniej jednak z jakiegoś powodu nie ma takiego masowego ruchu, nie ma takiego masowego przyjmowania kobiet do armii. Na razie rosyjska armia skupia się na tym, żeby przyjmować do armii przede wszystkim kobiety, które mają jakieś wykształcenie, przede wszystkim medyczne. No ale takich w więzieniu jest mało, stąd kobiet w Rosji za bardzo, w rosyjskiej armii za bardzo nie widać. Z innych wieści, moim zdaniem dobrych, a nawet bardzo dobrych, rząd Czech zablokował portal Voice of Europe, który to, jak się okazuje, był własnością, znaczy był postawiony, wysłany w świat za pieniądze samego Wiktora Miedwiedczuka, czyli ukraińskiego polityka, który jest bardzo bliskim kumem Putina i który, no, wszystko wskazuje na to, był szykowany na putinowskiego namiestnika w Ukrainie. To się nie udało. Niemniej jednak Voice of Europe przekazywał rosyjską propagandę. Teraz już, miejmy nadzieję, robić tego nie będzie. Poza tym premier Belgii, Alexander De Croo, czy Kro właściwie, powiedział, że w Parlamencie Europejskim zasiadają europosłowie, którzy biorą pieniądze od Rosji i są rosyjskimi agentami de facto. No, słuchając wypowiedzi bardzo wielu europosłów, jakby można nawet powiedzieć, którzy z pewnością, czy z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. Poza tym, z innych dobrych wieści, Ukraińcom udało się przeprowadzić ataki na bazy rosyjskiego lotnictwa w Jejsku, w Morozowsku, w Engelsie, no ale wszystko wskazuje na to jednakowo, że nie były one tak spektakularne jak poprzednie ataki. Natomiast sam fakt, że po raz kolejny udało się zaatakować przede wszystkim Engels, to jest baza nad Wołgą, to jest baza, która mieści się 600, zdaje się, kilometrów linii prostej od linii frontu, no, pokazuje, że Ukraińcy w dalszym ciągu zachowują możliwości atakowania w głębi rosyjskiego terytorium. Jeszcze bardziej potwierdza ten optymistyczny ogląd świata fakt, że Ukraińcom udało się zaatakować specjalną strefę ekonomiczną w Alabudze, a konkretnie, czy Alabuga się nazywa ta specjalna strefa ekonomiczna, nieopodal miasta Jelabuga, no to oczywiście niedaleko Kazania w Tatarstanie, to jest 1000 km od linii frontu. Tam Ukraińcy zaatakowali akademiki, czy właściwie bursy, czy jak zwał, budynek, w którym mieszkali pracownicy specjalnej strefy ekonomicznej Alabuga, którzy to montowali drony. I wśród tych pracowników, no, są to przede wszystkim uczniowie koledżu, czyli technikum po polsku mówiąc, którzy to zostali zaprzęgnięci do produkcji dronów. To był atak na dzieci, bo tak, to są 15-16-latkowie, którzy dostają po 50-70 tysięcy rubli, czyli dwukrotność takiej niezłej pensji w Rosji, za montowanie dronów szachet, czy tudzież, jak to się w Rosji przyjęło teraz nazywać, girań. To jak najbardziej jest wojskowy cel, Ukraińcy jak najbardziej mieli prawo go atakować, no ale sam fakt, że rosyjska armia wykorzystuje dzieci do produkcji broni, to już mówi dużo o tym państwie. Tak jakby po dwóch latach wojny, już ponad dwóch latach wojny, ktokolwiek potrzebował czegoś jeszcze nowego się dowiadywać o tym, jak działa rosyjskie państwo. Natomiast w Rosji dyskutowany szeroko jest teraz temat, żeby 14-latkowie mogli być zatrudniani w przemyśle obronnym. Żeby 14-latkowie mogli pracować. Do tej pory pracowali w Rosji 15-latkowie, no ale widać, głód kadrowy jest gigantyczny w Rosji, no i starają się brać kogo tylko się da. Tu warto podkreślić, że ten głód kadrowy będzie się nakręcać maksymalnie z dwóch powodów. Po pierwsze, Rosja stale próbuje wszelkimi sposobami mobilizować kolejnych mężczyzn do tego, żeby poszli do armii. To powoduje, że tych mężczyzn brakuje w gospodarce. W Rosji ewidentnie brakuje policjantów, strażaków, pracowników zbrojeniówki, ale przede wszystkim, moi drodzy, to, że brakuje strażaków, było widać w trakcie powodzi, która przecież trwa, zaraz zacznie się okres pożarów i jestem pewien, że zaraz usłyszymy o potężnych pożarach w Rosji, które trwają całymi dniami, bo zwyczajnie nie ma jak ich ugasić, bo nie ma strażaków, bo oni są na froncie albo już nie żyją. Do tego, moi drodzy, w Rosji w tej chwili wzbiera fala, nie wiem, czy ona osiągnęła swój szczyt i zacznie opadać, czy jeszcze będzie wzbierać, fala, nazwijmy to, nie wiem, ksenofobii, może chyba to jest najlepsze słowo, ponieważ po atakach terrorystycznych w Krokus City Hall No, Tadżycy mają teraz, przeżywają teraz ciężkie chwile w Rosji. No i Rosjanie nie chcą Tadżykom wynajmować mieszkań. Znaczy wcześniej też nie chcieli, ale teraz już big time nie chcą. Są liczne doniesienia o tym, że Tadżycy są zwalniani z pracy, że Tadżykom coraz trudniej jest sobie poradzić w Rosji. No i minister pracy Tadżykistanu powiedziała, że aktualnie w kwietniu więcej Tadżyków wróciło do ojczyzny niż wyjechało do Rosji. I prawdopodobnie Tadżycy będą teraz raczej wybierać inne kraje do emigracji zarobkowej, przede wszystkim prawdopodobnie Chiny, częściowo też Kazachstan czy Turcję. Natomiast ta fala ksenofobiczna w Rosji jest widoczna i odbija się także na realnej gospodarce, ponieważ kursy akcji spółek budowlanych wyraźnie spadły po ataku terrorystycznym, no bo biznes od razu się połapał, że jeżeli to Tadżycy dokonali tego zamachu terrorystycznego, to będzie się nakręcać fala nienawiści wobec wszystkich Tadżyków, a tak się składa, że no, właściwie nie ma takiej budowy w Moskwie czy w Petersburgu, na której nie pracowaliby Tadżycy, Uzbecy czy Kirgizi. Dla Rosjan to jest wszystko jedno, kto jest Tadżykiem czy Uzbekiem. On jest po prostu ciorny, czyli czarny, czyli z Kaukazu bądź Azji Centralnej. Tu warto jeszcze podkreślić, że Rosja specjalnie nie ma alternatywy, bo imigrantami zarobkowymi w Rosji tak naprawdę, patrząc na duże grupy, a nie jakieś tam jednostki, są właśnie Tadżycy, Uzbecy i Kirgizi. Jest ich w Rosji, no ciężko właściwie powiedzieć, bo dane rosyjskie są mylące, a kraje, które wysyłają tych emigrantów zarobkowych, też niespecjalnie są zainteresowane tym, żeby pokazywać realną sytuację, tym bardziej, że Tadżykistan i Uzbekistan są brutalne dyktatury, które to jakby kreują statystyki pod to, co im jest potrzebne. W każdym razie, wedle różnych szacunków, Tadżyków w Rosji jest około 2 milionów, co by wskazywało na to, że około połowy mężczyzn w wieku produkcyjnym Tadżyków pracuje w Rosji, nie w Tadżykistanie. Co nie jest dziwnym, bo Tadżykistan jest krajem biednym, słabym gospodarczo i tam się nie da zarobić. Jest w Rosji około minimum 600 tysięcy Kirgizów, czyli co dziesiąty mieszkaniec Kirgistanu. W przypadku Tadżykistanu to jest mniej więcej co czwarty, może co piąty. Jest też kilka milionów Uzbeków, to mniej więcej co dziesiąty Uzbek. I oni razem, te wszystkie trzy nacje wysłały do Rosji, no ciężko powiedzieć, bo to jest też emigracja wahadłowa bardzo często, że ludzie przyjeżdżają na chwilę, na pół roku, na rok i potem wracają, ale jest to od 5 do 7, 8 milionów ludzi, gdzie rosyjska siła robocza to 70 milionów ludzi, czyli emigranci z tych trzech krajów stanowią co najmniej 10% rosyjskiego zasobu siły roboczej. Jak oni zaczną wyjeżdżać, Tadżycy już chętniej wyjeżdżają ponoć niż przyjeżdżają, to się bardzo negatywnie odbije na sytuacji gospodarczej Rosji. I oczywiście Rosja nie upadnie jutro ani pojutrze, ale chodzi o to, że to jest taki kolejne coś, co ciśnie negatywnie na jej sytuację. Z innych rzeczy, moi drodzy, Ukraina podpisała porozumienie o bezpieczeństwie z Finlandią, ale także Łotwą. To już 9 krajów ma takie umowy podpisane z Ukrainą, Polska jeszcze nie. Łotwa na przykład zobowiązała się, że będzie przekazywać na wsparcie Ukrainy ćwierć procenta swojego PKB. No i teraz weźcie pod uwagę, że jeżeli standard NATO, który Łotwa akurat spełnia, wynosi 2% PKB na zbrojenia, a Łotwa wyśle 0,25% na pomoc Ukrainie, to znaczy, że można tak w pewnym sensie powiedzieć, że 1/8 łotewskiego budżetu wojskowego idzie na Ukrainę. Moim zdaniem więcej krajów powinno to zrobić. To się oczywiście nie wydarzy, ale generalnie nie ma innej opcji niż wygrana Ukrainy w tej wojnie, ponieważ Putin się nie zatrzyma i w ogóle ludzie z jego otoczenia, jak ta wojna się będzie trwać wystarczająco długo, żeby Putin zdążył zdechnąć w jej trakcie, to oni pewnie ją będą kontynuować, bo w sumie to jest świetny biznes dla nich prywatnie. No i tak za bardzo nie będzie innego pomysłu, co robić dalej. W związku z tym ta wojna będzie trwała i jakiekolwiek porozumienia pokojowe, jakiekolwiek rozmowy i tak dalej nie zostaną zatrzymane. Więc dopóki Rosja nie przegra, dopóty my tutaj nie jesteśmy bezpieczni. Simple as that. Co dalej, moi drodzy? Powstała osobna koalicja minowa, nazwijmy ją w ten sposób. USA, Szwajcaria, Norwegia, Japonia, Holandia i Niemcy przekażą 700 milionów dolarów na rozminowanie Ukrainy. Zaminowanych jest około 1/5 powierzchni Ukrainy, no czyli coś mniej więcej wielkości Czech i połowy Słowacji, albo 12 opolskich. To są ogromne połacie terenu i to rozminowywanie Ukrainy będzie trwało latami. To w najlepszym wypadku potrwa kilka lat, ale bardziej prawdopodobnym, że raczej kilkanaście i na pewno po kilkunastu latach rozminowywania Ukrainy jakieś tam miny jeszcze będą. Trudno jest powiedzieć, bo przykłady, które mamy, na przykład z Angolii czy Mozambiku, a tam wojny domowe trwały no dobrze ponad dwie dekady, te kraje do dzisiaj nie są rozminowane, mimo że oba kraje nie toczą wojny domowej od no, powiedzmy 20 lat. Więc proces rozminowania w tym wypadku trwał co najmniej 20 lat, a dalej się nie udał. Przy czym oczywiście przede wszystkim Mozambik to jest jednak biedny kraj, aktualnie wstrząsany może nie wojną domową, ale walką z partyzantką islamistyczną, więc siłą rzeczy państwo nie ma siły na to, żeby to robić. W przypadku Angolii, która jest krajem bogatym w ropę, aczkolwiek mega, totalnie skorumpowanym, są ważniejsze rzeczy niż rozminowanie kraju, na przykład budowanie kolejnych przystani jachtowych dla dobrze ustosunkowanych i kumających się z władzą. Następnie, moi drodzy, tu warto podkreślić, że na początku kwietnia został przeprowadzony w Ukrainie sondaż a propos mobilizacji. 36% Ukraińców powiedziało, że trzeba zmobilizować więcej ludzi, 30% powiedziało, że wystarczy, a 19% powiedziało, że już w tej chwili zmobilizowanych do ukraińskiej armii jest za dużo ludzi. No i tutaj dotykamy niezwykle ważnej kwestii, bo tak się składa, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy popierają zwiększenie mobilizacji, to są przede wszystkim ludzie, którzy nie zostaną zmobilizowani. No bo kto może być zmobilizowany w Ukrainie? W ogóle ostatecznie Ukraińska Rada Najwyższa przegłosowała nową ustawę o mobilizacji. Zełenski już ją podpisał. Zgodnie z tą ustawą są wprowadzane nowe regulacje a propos tego, że trzeba się uaktualnić swoje dane w wojenkomatach, na to jest 60 dni. Nawet jeżeli człowiek jest za granicą, to też musi to zrobić. Jak tego nie zrobi, to nie dostanie paszportu, nie będzie mógł wypełniać żadnych formalności w konsulacie i tak dalej. No i wiek mobilizacji został przesunięty z 27 na 25 lat. Czyli ludzie do 25 roku życia nie będą mobilizowani do armii, wysyłani na front, no bo Ukraina chce zostawić sobie młodych, którzy będą budować przyszłość tego kraju, natomiast musieli rozszerzyć swój zasób mobilizacyjny, gdyż Ukraina no mega potrzebuje żołnierzy. Nie wiemy, ilu żołnierzy realnie Ukraina ma. Prawdopodobnie, że jest to liczba około miliona, 900 tysięcy, milion, może troszeczkę mniej, coś takiego. Książę, że Ukraina się tym nie chwali. Nie znamy stat ukraińskich. Według strony ualosses.org, która liczy straty ukraińskie w ten sposób, jak one są liczone przez Mediazonę i rosyjską służbę BBC, czyli poprzez ogólnodostępne dane o pogrzebach i tak dalej, z tego wynika, że zginęło 50 tysięcy Ukraińców co najmniej. Należy więc zakładać, że rannych jest ze 3 albo 4 razy więcej. Nie wiadomo, ilu z tych rannych to są ranni już, także nie mogą więcej walczyć. Niemniej jednak no, ta wojna Ukrainę kosztuje bardzo dużo. Jeszcze bardziej kosztuje Rosję, bo Rosja mniej dba o życie swoich żołnierzy. No, ale Rosja ma większy zasób mobilizacyjny, że się tak wyrażę. W każdym razie temat mobilizacji w Ukrainie jest trudny, bo z jednej strony kraj się musi bronić, z drugiej strony ocenia się, że około 650 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym uciekło z Ukrainy w trakcie trwania tej wojny, znacznie zmniejszając ukraiński zasób mobilizacyjny, bo tu warto podkreślić, że w latach 90. Ukraina, podobnie jak Rosja, przeżyła katastrofę demograficzną, która nasilała się już tylko potem. i ludzi urodzonych w latach 90., a więc tych, którzy mają co najmniej 25 lat, znaczy roczniki 99 i starsze, ich jest po prostu mniej niż dzisiejszych 40 czy 50-latków. W związku z tym Ukrainie będzie coraz trudniej mobilizować ludzi. Rosji też, ale znowu Rosja jest ludniejszym krajem po prostu. Trzymając się jednak dobrych wieści, Petr Fiala, premier Czech, ogłosił, że mają już ogarnięte kontrakty na 180 tysięcy pocisków artyleryjskich dla Ukrainy. Tu warto podkreślić, że Czechy po cichutku pracowały nad zdobyciem jak największej ilości pocisków artyleryjskich dla Ukrainy. Program czeski polegał na tym, żeby dowiadywać się po całym świecie, gdzie można kupić pociski artyleryjskie, a następnie zbierać pieniądze, nie mówiąc skąd oni wezmą te pociski, no bo to jest przecież, wiecie, strategicznie tajna rzecz. No i w tej chwili Czesi przystępują do realizacji. Ponoć Czesi są w stanie ogarnąć 800 tysięcy pocisków artyleryjskich. To byłoby gigantyczną pomocą dla Ukrainy, ponieważ w tej chwili Ukraina zużywa od 2 do 3 tysięcy pocisków dziennie i ta liczba stale spada, no a Rosja spokojnie wali po 8, po 10 tysięcy pocisków dziennie, po prostu ma więcej. Stąd tych 180 tysięcy pocisków artyleryjskich, jeżeli faktycznie Czechom uda się to przekazać Ukrainie, to jest gigantyczna pomoc, bo to rozwiąże im ręce, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy i tak będą oszczędzać te pociski artyleryjskie, wiedząc, że pomoc Zachodu jest niepewna. Tu warto podkreślić, że Unia Europejska zobowiązała się do dostarczenia Ukrainie 1 000 000 pocisków artyleryjskich do marca. No i nie udało się tego zrobić. Udało się dostarczyć Ukrainie 300 tysięcy pocisków artyleryjskich, a to jest mało. Ukraina stara się produkować u siebie pociski artyleryjskie, no ale w momencie, kiedy Rosja niszczy jej infrastrukturę elektryczną, to jest dosyć trudne. Tu warto podkreślić, że Ukraińcy oceniają, że stracili około 1/3 zdolności do produkcji prądu. Ciężko jest powiedzieć dokładnie, ponieważ nie wiadomo jeszcze, ile z tego da się szybko przywrócić, a ile się nie da przywrócić. Elektrownia pod Kijowem, ta trypolska elektrownia, jest zniszczona w 100%, znaczy jej możliwości produkcji prądu są zniszczone w 100% i jej nie uda się naprawić bardzo długo. Podobnie na przykład hydroelektrownia na Zaporze, w Zaporożu, na rzece Dniepr, także wymaga generalnego remontu, który jest niemożliwy do przeprowadzenia w tej chwili, a na pewno nie jest możliwy do przeprowadzenia szybko. Kolejna rzecz, moi drodzy, jest taka, że Niemcy postanowiły Ukrainie przekazać 6 tysięcy pocisków artyleryjskich, czyli w tym tempie dość na 2 dni. Znaczy, wow, super. Wiemy, że Niemców na więcej nie stać, bo to jest przecież biedny, rozwijający się kraj. No ale dobre i tyle. W ogóle jak jesteśmy przy Niemcach, to Olaf Scholz udał się w podróż do Pekinu, jakoby mediować z Xi Jinpingiem a propos handlu, współpracy gospodarczej, ale także tego, żeby Pekin naciskał na Rosję. No, czy udało mu się coś osiągnąć, to nie wiem. Natomiast ja bym tutaj chciał na początek rzucić takim bon motem, że Republika Federalna Niemiec nie ma rządu, tylko reprezentanta Stowarzyszenia Przemysłowego Niemieckiego. A jeżeli chodzi o niemiecki stosunek do Chin, a właściwie stosunek Scholza do Chin, który pokazał na tej wizycie, to ja jak śledzę ten temat, to jedyny komentarz, jaki mi się ciśnie na usta, to jest komentarz, którego mogłaby udzielić znana, prawda, specjalistka od tego typu spraw, pani Sasha Gray, która powiedziałaby coś w stylu no i to jest mniej więcej podejście Scholza do Chin. Natomiast, moi drodzy, jeżeli chodzi o ukraińską sytuację na froncie, to oni chyba dojrzeli też do tego, że trzeba się umacniać. Znaczy, dojrzeli do tego, że ta wojna potrwa bardzo długo i moim zdaniem dojrzeli do tego za późno, aczkolwiek ja sam się nie spodziewałem, że ta wojna będzie trwała aż tak długo, i zaczęli budować potężną linię umocnień od Odesy wzdłuż całej linii frontu aż do obwodu sumskiego. I wygląda na to, że Ukraińcy budują właśnie największy system umocnień na świecie w całym XXI wieku. To jest gigantyczny wysiłek, gigantyczny koszt, ale wiele wskazuje na to, że Ukraińcy szykują się na taką ewentualność, że nie będą w stanie iść do przodu, więc będą musieli być w stanie bronić to, co im z Ukrainy pozostało, czyli ten mniej więcej 80% powierzchni Ukrainy, zabezpieczyć jakoś, żeby się linia frontu przypadkiem nie przesunęła. W ogóle a propos przesuwania granic, to Unia Europejska zdjęła sankcje z dwóch rosyjskich oligarchów, Avina i Friedmana. I to jest skomplikowana historia, bo Avin i Friedman dorobili się potężnego majątku w Rosji, no na pewno nie na tym, że byli uczciwi i opozycyjni wobec władzy. Hello, nie? Z drugiej strony nie dali się poznać jako wielcy fani wojny i wielcy jakby apologeci Putina, którzy by pokazywali się z nim publicznie, jak na przykład Roman Abramowicz. W każdym razie ktoś mógłby się teraz oburzyć, że jak to? Tutaj przyszło dwóch oligarchów, sypnęli pieniędzmi i Unia Europejska się ugięła, wszystkich Rosjan trzeba wrzucić na listy sankcyjne i tak dalej. Ja uważam, że zdjęcie z nich sankcji jest dobre, ponieważ najlepsze, co mamy, najlepszy oręż, jaki mamy teraz wobec rosyjskich oligarchów i w ogóle rosyjskiego systemu, to jest liczyć na jakieś podziały wewnątrz niego. No i teraz Avin i Friedman, jako ludzie, którzy, no mówię, nie dali się poznać jako tacy, którzy jednoznacznie wspierają rosyjski wysiłek wojenny i popierają Putina, jako tacy, nazwijmy ich, umiarkowani Rosjanie, albo po prostu ludzie, którzy starają się robić biznes, a nie wielką geopolitykę itd., itd. I oni mogą być przykładem dla innych rosyjskich oligarchów, że wystarczy publicznie nie popierać Putina, nie wspierać wysiłku wojennego i tak dalej, to może odzyskają swoje wille nad jeziorem Como czy na Lazurowym Wybrzeżu, czy też na Costa del Sol. I jakby zdjąć sankcje z kolejnych takich, którzy się odpowiednio ukorzyli, no to chwieje troszeczkę systemem. To jest moim zdaniem jedyne, co możemy zrobić. Rozbijać Rosję od wewnątrz. Bo w momencie, kiedy wprowadzimy sankcje na wszystkich i z nikogo tych sankcji nie zdejmiemy, no to jedyne, co im zostaje, to zjednoczyć się wokół Putina i trwać, no bo lepszej opcji przecież nie ma. Z innej beczki, jeden z najbliższych współpracowników Nawalnego, Leonid Volkov, został zaatakowany w Wilnie. Tu jeszcze przypomnę, bo ja o Volkovie już nagrywałem. Mianowicie to był 30, może 40, może 50 odcinek, udało mi się, już nie pamiętam. W każdym razie to był odcinek a propos planu Marszala dla Rosji, gdyż to Leonid Volkov zaproponował, że jak już skończy się wojna i obalimy Putina i będzie prekrasna Rosja budusiowa, czyli piękna Rosja przyszłości, no to ona, żeby uniknąć takiej opcji, żeby w Rosji pojawiły się resentymenty na wzór tych, które pojawiły się w Niemczech, które reprezentował Adolf Hitler i NSDAP, no to Rosja będzie potrzebowała planu Marszala, żeby się mogła odbudować, żeby była rozwiniętym, bogatym krajem, w którym ludzie myślą o dorabianiu się, a nie o toczeniu wojny. No ja go wtedy wyśmiałem, no bo to był ten etap wojny, że to było po prostu śmieszne, tym bardziej, że rosyjska opozycja szanse na obalenie władzy ma minimalne i to raczej władza rozpadnie się pod własnym ciężarem poprzez konflikty wewnętrzne, jeżeli już, a nie rosyjska opozycja ją obali. Niemniej jednak to, że ja się z gościem mogę nie zgadzać i to, że uważam, że błądzi i jest zbyt mało pokorny, to jest jedno. No ale on mieszka w Wilnie i w tym Wilnie dojechało go dwóch kolesi z młotkami, wywalili go z samochodu, no i tymi młotkami go napieprzali, delikatnie mówiąc. No i on poobijany z połamaną nogą i połamaną ręką od ciosów młotkiem, co musiało naprawdę boleć, trafił do szpitala, no i aktualnie liże rany. No i o co chodzi? Tych dwóch gości, którzy go zaatakowało, to są, moi drodzy, Polacy, Wincy, to są ludzie jakby mało znani siłą rzeczy, no ale jakby aktywni wśród kiboli Legii. Zostali oni zatrzymani przez nasze służby tutaj w Polsce. No i okazuje się, że gość, który zlecił im tę mokrą robotę, jest Białorusinem, żeby było ciekawiej. Oni pojechali do Wilna, zrobili, co zrobili, po czym szybciutko wrócili do Warszawy. Dobrze wiedzieć, że tacy ludzie są u nas zatrzymywani. Mam nadzieję, że nasze służby wywęszyły trop i wiedzą, gdzie on wiedzie dalej, no bo to się na tym jednym Białorusinie przecież nie kończy. Tak czy inaczej, fakty są takie, moi drodzy, że łatwo jest ich wyśledzić, ponieważ jeden z nich, Maksymilian K., tak jest znany, Maksymilian K. wystąpił w jednym turnieju amatorskim MMA. No i jak dobrze zgooglać, to łatwo znaleźć jego zdjęcie z twarzą i tak dalej. W każdym razie to jest niepokojące, że polscy obywatele są wykorzystywani przez rosyjskie służby, bo to na pewno wiedzie dalej do Rosji. Niemniej jednak dobrze, że są łapani. Ponoć także nasze służby złapały ludzi, którzy szykowali zamach na Zełenskiego, który miał się odbyć w Rzeszowie, no bo z lotniska w Rzeszowie Zełenski korzysta. Jak chce się wydostać gdzieś na zachód, to jedzie pociągiem do Rzeszowa i w Rzeszowie wsiada w samolot. No i tym samolotem leci tam, gdzie ma lecieć. Na tym lotnisku ten zamach miał się odbyć. Ponoć ludzie, którzy szykowali taki zamach, zostali zatrzymani. No ale znowu, tu jak w przypadku tego typu historii zawsze jest to samo, że służby mówią, że coś takiego zrobiły, że zatrzymały ludzi, którzy planowali takie rzeczy. No, czy tak było, no to nie wiemy i się nie dowiemy, bo to, czy służby działają, czy nie, poznajemy po tym, że nic ciekawego się nie dzieje. Jak służby sobie nie radzą, to wtedy dzieją się zamachy terrorystyczne, wtedy się dzieją po prostu złe rzeczy. Także miejmy nadzieję, że pod tym względem w Polsce będzie po prostu nudno, bo ktoś nad tym czuwa. No ale, moi drodzy, my tu gadu, ale kolejny wielki news, jaki do nas przychodzi ze wschodu, to taki, że w Rosji powstała Rada Ekspertów do spraw, no nazwijmy to wprost, cenzurowania książek. I ta Rada Ekspertów składa się z rosyjskich urzędników, z funkcjonariuszy, bo tego się inaczej nie da nazwać, rosyjskiej cerkwi prawosławnej, a także wysoko postawionych duchownych muzułmańskich rosyjskich, którzy są takim ciałem doradczym wszyscy razem i jako ciało doradcze wydają rekomendacje, czy ta, czy inna książka się nadaje, czy się nie nadaje. I już kilka wydawnictw wycofało się z wydawania książek, które według tejże rady się nie nadają. Także wysoki urząd cenzorski w Rosji działa. Nie można wydawać książek, które nie licują z dobrymi obyczajami, propagandą LPG i tam tego typu różnych rzeczy. No, połowa światowej literatury można się doszukać wątków promocji LPG albo promocji czegoś, co jest uznawane za nietradycyjne w Rosji. I sru, zamykamy. Także Rosja bardzo szybkim krokiem cofa się nie tyle do czasów Związku Radzieckiego, tylko do czasów stalinowskich, co znów w 2024 roku nie jest absolutnie żadnym odkryciem. Kolejna rzecz, jaka do nas przychodzi z Rosji, to to, że Ramzan Kadyrow ciężko choruje i umiera. 48 raz. Mówię o tym nie dlatego, że to jest ważne, tylko dlatego, że ludzie się tym strasznie podniecają. Moi drodzy, Kadyrowowi wieszczyli śmierć już tyle razy, że ja uwierzę, jak go z martwego zobaczę. Na chwilę obecną kręci sobie filmiki, jak tam wyciska na klatę głazy albo sztangi. No, nie mówię, że on wygląda zdrowo, ale no, nie wygląda na umierającego, delikatnie mówiąc. Z innej beczki jeszcze wygląda na to, że Ukraina dostała Atakamsy o zasięgu 300 km. To są, no, bardzo fajne amerykańskie rakiety, nazwijmy w dużym skrócie w ten sposób. Miejmy nadzieję, że tak jest. No ale jeżeli jesteśmy przy tym, to przejdźmy do najważniejszego, moim zdaniem, newsa, absolutnie kluczowego. Ukraina wreszcie dostanie amerykańskie wsparcie zgodnie z szykowaną od pół roku ustawą za $61 miliardów. To jest coś, o czym mówię tak długo, że po prostu aż przykro jest się powtarzać. No ale udało się to wreszcie zrobić. Mike Johnson wreszcie, czyli speaker amerykańskiej Izby Reprezentantów, wreszcie dał to pod głosowanie. I teraz o co tu chodzi? Chodzi o to, że w Izbie Reprezentantów, czyli nazwijmy to w Sejmie amerykańskim, Republikanie mają minimalną przewagę, 8 głosów. Natomiast w Senacie jest remis, ale ponieważ demokraci mają wiceprezydenta, to oni mają ten głos decydujący. Mike Johnson jest człowiekiem absolutnie znikąd, szeregowym reprezentantem, który został wypchnięty do roli speakera. I on przez ostatnie pół roku nie pozwalał głosować tej ustawy. To znaczy, ona była gotowa, demokraci chcieli, żeby ją speaker dał pod głosowanie, a on ją wsadził do zamrażarki. I ona tam leżała przez ponad pół roku. Tysiące ludzi w tym czasie zginęło. Ukraina straciła ileś tam miejscowości, w tym Awdijiwkę. No a w tym czasie trwały targi wewnątrz amerykańskiego systemu. Przede wszystkim oczywiście z Trumpem, no bo Mike Johnson nie robi niczego bez jakby polecenia od Trumpa. I wreszcie poddał to pod głosowanie i to zostało przegłosowane, przy czym tu warto podkreślić, głosowali praktycznie wszyscy demokraci, albo wszyscy, teraz nie pamiętam, ale generalnie powiedzmy, że wszyscy demokraci w Izbie Reprezentantów i mniejszość republikanów. Większość była przeciw. No, w Senacie głosów za było 79, zdaje się, na 100. Kilku tam się wstrzymało, kilkunastu było przeciw. Biden błyskawicznie to podpisał. I nie dość, że błyskawicznie to podpisał, to ewidentnie szykował się na to, że to w końcu przejdzie, bo mu ptaszki ćwierkają, że spora część, przede wszystkim rakiety, ale spora część tego uzbrojenia, które miało trafić do Ukrainy, w związku z tym programem pomocowym, już dawno była w Polsce i tylko czekali, żeby ją wysłać do Ukrainy i ona prawdopodobnie już tam jest, bo tę ustawę przegłosowano 20 kwietnia, to już wiecie, tydzień temu, więc tam prawdopodobnie Ukraińcy już te pierwsze uzbrojenie otrzymują. To jest oczywiście uzbrojenie, które zostało wyprodukowane w Stanach, a te 61 miliardów dolarów, oczywiście razem przegłosowano też pakiet wsparcia Tajwanu i dla Izraela, te 61 miliardów dolarów to są pieniądze, które w miażdżącej większości zostaną w Stanach Zjednoczonych, bo tylko zostaną przelane z, nazwijmy to, konta z budżetu amerykańskiego na konta producentów broni, którzy następnie wyprodukują broń, która trafi do Ukrainy częściowo, a częściowo trafi do US Army, która wyśle Ukrainie starsze uzbrojenie. To się wreszcie udało zrobić. Teraz, dlaczego to tak długo trwało? No, powodów jest prawdopodobnie kilka. Wszystko wskazuje na to, że Trump blokował podpisanie tej ustawy, dlatego że zależało mu na tym, żeby spokojnie zdobyć nominację partyjną. Gdyż, moi drodzy, w amerykańskim systemie jest tak, że najpierw kandydatów na prezydenta muszą zdobyć poparcie w tych prawyborach wśród wyborców wewnątrz własnej partii. I tutaj problem Trumpa był taki, że przeciwko niemu wyskoczyła Nikki Haley, którą on sam wcześniej zresztą wysłał do bycia ambasadorem Stanów Zjednoczonych przy ONZ-cie, która jest bardzo centrowym politykiem, rozsądnym głosem i ja osobiście bym na nią głosował, gdyby była taka możliwość, no ale nie jestem obywatelem amerykańskim. Więc żeby się odróżnić maksymalnie od tego rozsądnego, centrowego głosu, to Trump musiał jakby być bardzo radykalny. To jest raz. Dwa, w ogóle te prawybory premium bycie radykalnym, bo w prawyborach liczysz na nominację wewnątrz własnej partii, a nie w ramach całego kraju. W związku z tym musisz być maksymalnie radykalnym, maksymalnie jakby głosem swojej partii. No a Trump tak zmodyfikował, nazwijmy to w ten sposób, myślenie republikanów przez ostatnie lata, że ten głos jest im radykalniejszy, tym lepszy. No ale jak już tę nominację zdobył, chociaż zdobył ją już dawno, więc już dawno mogli to pchnąć, no to teraz musi apelować do wszystkich Amerykanów, no bo Trump musi teraz wygrać wybory. Przy czym? Znaczy z tym wszystkich to przesadziłem, bo w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę wybory prezydenckie odbywają się w 6 stanach w tym roku, może trochę więcej, może trochę mniej, ale w 6, mniej więcej z 50 stanach. Wybory odbywają się w Pensylwanii, czy w Wisconsin, czy w Georgii, czy w Arizonie. Nie odbywają się tak naprawdę w Dakocie, czy w Kalifornii. No bo w Dakocie, czy północnej, czy południowej, Trump na pewno wygra z dużą przewagą, zgarnie wszystkie głosy elektorskie bez wysiłku, nawet tam nie musi jechać i żadnych debat robić, bo i tak wygra. Tak samo Biden na pewno zdobędzie absolutną przewagę w Kalifornii i zgarnie wszystkich delegatów z Kalifornii. W związku z tym w tych stanach w ogóle się jakby gra wyborcza nie toczy. Toczy się w tych, które mogą zmienić zdanie. Swing states tak zwane. Czyli na przykład właśnie tejże wspomnianej Georgii, Arizonie, Pensylwanii, Wisconsin czy Florydzie. W związku z tym Trump, nie musząc już apelować do najbardziej radykalnych członków Partii Republikańskiej, tylko musząc apelować teraz do przeciętnego wyborcy, mógł sobie pozwolić na to, żeby już tego nie blokować. Przy czym zwróćcie uwagę, że wśród Republikanów mniejszość zagłosowała za, aczkolwiek ich tam było potrzebnych tylko kilku tak naprawdę, żeby zagłosowali za, gdyż wielu na pewno pomyślało, że chcą pozostać pryncypialni, zagłosują sobie przeciw, nikt im potem nie wyjmie listy do głosowania i nie powie hola hola, ale ty głosowałeś za, bo wiedzieli, że to i tak przejdzie. No ale mogli odegrać teatrzyk na... No, to była czysta polityka przecież, bo tu nie było żadnych merytorycznych argumentów w tym wszystkim. Mike Johnson powiedział, że jego przekonały raporty amerykańskich służb, które wskazują na realną sytuację i że ta pomoc jest po prostu konieczna. Teraz tutaj gra rozsądnego polityka. No, tych raportów nie musiał czytać, znaczy on ich nie przeczytał, ale wiadomo o co chodzi. On ich nie musiał czytać, bo wiadomo jest od ponad dwóch lat, od dwóch i pół roku wiadomo jest, że Rosja ma gigantyczną przewagę i to przecież amerykańskie służby dostarczały informacji o tym, że Rosja szykuje inwazję w styczniu, czy w lutym, w styczniu, w grudniu i tak dalej, jeszcze przed inwazją. Więc tutaj żadne nowe raporty się nie pojawiły, które by wskazywały, że Rosja jest zagrożeniem. Zawsze była zagrożeniem, więc to jest idiotyczne tłumaczenie, ale coś musiał powiedzieć. No ale już mniejsza o to. Już pół roku tej szopki zostało zakończone i wreszcie Ukraina dostanie sprzętu. To się zbiegło, to mogło mieć jakiś wpływ też. To się zbiegło właśnie z tym, że kilka dni wcześniej Zełenski podpisał ustawę o mobilizacji, o zmianie ustawy o mobilizacji, która pozwala mobilizować więcej żołnierzy. No i teraz Ukraina dostanie na pewno eleganckiego, że tak powiem, kopa w górę i jeszcze latem przybędą F-16, bo pierwsi ukraińscy piloci już są wytrenowani na F-16. To nie oznacza przełamania frontu. To nie oznacza, że do końca roku zobaczymy serię spektakularnych ukraińskich zwycięstw. Jakkolwiek bym sobie tego nie życzył, to tego jeszcze nie oznacza. Ale oznacza to, że jest szansa, że 24 rok będzie o tyle przełomowy, że Ukrainie uda się zebrać sprzętu, wyszkolić specjalistów, zebrać więcej żołnierzy i w 25 wyprowadzić ofensywę, która przełamie front i ta wojna się skończy w przyszłym roku. No to jest optymistyczny wariant na chwilę obecną. Tutaj warto podkreślić, że z punktu widzenia Rosji sytuacja z czasem będzie się pogarszać, ponieważ Rosja już w tej chwili wydaje ponad 6% PKB, równowartość ponad 6% PKB na zbrojenia, czyli to się przekłada na mniej więcej 40-50% budżetu rosyjskiego, czyli mamy do czynienia z sytuacją, z jaką mieliśmy do czynienia w latach 80. mniej więcej, kiedy Związek Radziecki ścigał się ze Stanami, kto więcej wyda na zbrojenia i ostatecznie zbankrutował, był gospodarczo słabszy. Rosja jako państwo się systematycznie rozłazi po prostu w szwach. Poza tym, moi drodzy, Rosjanie nie garną się milionami do rosyjskiej armii. Rosja w tej chwili osiągnęła szczyt swoich możliwości produkcji broni. No i ten szczyt nie wygląda przerażająco, bo w dalszym ciągu nie jest w stanie zdeptać Ukrainy. Na to wszystko są nadzieje na to, że reżim sankcyjny będzie dokręcany, bo mieliśmy doniesienia liczne o tym, że Rosja skupowała sobie oczywiście poprzez podstawione spółki, przez inne kraje, nitrocelulozę do produkcji prochu, więc można powiedzieć, że sprzedawaliśmy Rosji, my Zachód w sensie, sprzedawaliśmy Rosji półprodukty do produkcji broni, którymi ona następnie chciała pokonać Ukrainę i prędzej czy później zabrać się za nas. Na chwilę obecną jest trochę lepiej. Przy czym te 61 miliardów pomocy dla Ukrainy to jest dużo pieniędzy, za które można kupić dużo sprzętu i Ukraina dostaje dużo sprzętu. Oby to nie było dużo sprzętu za późno, bo zgodnie ze starym porzekadłem, kto daje od razu, ten daje dwa razy, czy kto daje szybko, ten daje dwa razy. W przypadku tej pomocy Ukraina dostała późno, to nie jest razy dwa. Poza tym, to warto podkreślić, że Ukraińcy sami są potwornie zmęczeni tą wojną i oni bardzo, bardzo potrzebują jakiegoś kopa. Takiego kopa, który pozwoli im się zebrać do kupy i wygrać w końcu. No i te 61 miliardów to jest ogromny kop. Przy czym on jest słodko-gorzki, no bo raz, że jest późno, a dwa, że wiele wskazuje na to, że to jest ostatni taki duży pakiet pomocy, jaki Ukraina dostanie. No i teraz wszyscy będą stać i czekać, aż Ukraina wygra wojnę. Przecież macie sprzęt, idźcie wygrać wojnę. No idź wygraj wojnę. Masz już sprzęt, idź wygraj wojnę. To się może nie udać, bo ta wojna trwa już na tyle długo, że Rosja się całkowicie przestawiła na tory wojenne. No i z punktu widzenia rosyjskich władz w tej chwili zwycięstwo albo śmierć. Z punktu widzenia władz ukraińskich również, bo jak Ukraina przegra, to nie będzie Ukrainy, a jak Rosja przegra, to nie będzie putinowskiego reżimu. Reżimu, który trzeszczy w szwach. A przynajmniej tak mi się wydaje. Ponieważ aresztowany został Timur Iwanow, wiceminister obrony. Czy to jest ważne? To jest bardzo ważne, moi drodzy. Ponieważ Timur Iwanow to jest człowiek Szojgu, to jest człowiek, który był wiceministrem do wielu spraw, ale przede wszystkim do zamówień wojskowych. On był między innymi odpowiedzialny za odbudowę Mariupola. Czy sama w sobie odbudowa Mariupola nie jest ważna, bo Rosja go nie odbuduje. Rosja zbuduje potem kimnowską wioskę tam. Ale chodzi o to, że przez jego ręce przechodziły miliardy rubli. I teraz już nie przechodzą. Teraz będą przechodzić przez czyjeś inne ręce. Nikt tak naprawdę nie wie, oprócz tych, którzy są wewnątrz, że tak powiem, tych kremlowskich rozgrywek, czy atak w Iwanowa to jest pierwszy z wielu kroków jakby osaczania Szojgu, żeby zabrać mu kolejnych współpracowników, a potem obalić jego. Czy też to jest roszada polegająca na tym, żeby teraz dać komuś innemu zarobić. A Iwanow se posiedzi w pierdlu. Zobaczymy. Natomiast ważne jest to, że wyraźnie widać, że wewnątrz Rosji zaczął się proces rozdawania kart na nowo. To znaczy bardzo wiele firm, dużych, potężnych firm, które były państwowe za czasów radzieckich oczywiście, które następnie zostały sprywatyzowane w absolutnie zbójecki sposób, jak to w Rosji w latach 90. Przez oligarchów, którzy byli jakby wiernymi żołnierzami Jelcyna, a potem Putina, to teraz te firmy są odbierane swoim właścicielom, opierając się o to, że przecież zostały nielegalnie, w sposób niezgodny z prawem sprywatyzowane i rozdawane komuś innemu. To jest w ogóle doskonały przykład tego, co powtarzałem wielokrotnie, jeszcze daleko przed wojną, że putinowski system oparty jest o całkowite bezprawie, które jest tolerowane dlatego, że ja tu i teraz pozwalam ci kraść, ale po to, żeby zawsze mieć na ciebie haka. Tak to działa. No i teraz mamy jakby realizację tych haków, a putinowski system jest zbudowany w taki sposób, że Putina otaczają głupcy. Idioci, no bo wszyscy inteligentni zostali wyciśnięci z tego systemu, bo sprawialiby ewentualnie zagrożenie. Więc otaczają go idioci, którzy myślą tylko o tym, żeby jak najszybciej się nakraść. No i to tylko ułatwia ewentualne zdjęcie ich potem. No i teraz jak można było zdjąć Iwanowa, to można zdjąć kogoś innego. I wszystko wskazuje na to, że Putin teraz zbiera dobra, rozdaje komuś innemu, następuje przetasowanie wewnątrz rosyjskich elit. Możliwe jest to, co sugerują rosyjskie opozycyjne media, że Iwanow był zamieszany w jakiś spisek mający na celu obalenie Putina, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że on był zamieszany przede wszystkim w jakby kradnięcie takiej ilości pieniędzy, jaką tylko jest w stanie udźwignąć. Przy czym teraz jej nie może wywieźć tych pieniędzy z Rosji za bardzo, więc to jest mniej fajne niż było jeszcze przed wojną. Niemniej jednak wojna spowodowała, że można kraść kosmiczne sumy, bo z jednej strony, ponieważ trwa wojna, te budżety są tajne, a z drugiej strony są znacznie większe niż były, bo rosyjski budżet wojskowy spuchł ogromnie, no bo armia teraz ma mnóstwo zadań, poza oczywiście zaczęciem wojny, to jeszcze odbudowę na przykład Mariupola. W związku z tym jest mnóstwo pieniędzy, które jeszcze łatwiej jest kraść. I wydaje mi się, że ktoś się znalazł, kto chciał położyć łapę na tych pieniądzach, ktoś ma dostęp do ucha Putina, ktoś to mu szepnął, że Iwanow coś na niego szykuje, a Putin w to uwierzył. Bo wydaje mi się, że Putin jest na tym etapie, w którym jest absolutnie owładnięty nie tylko wielką dziejową cywilizacyjną misją podwignięcia Rosji z kolan, tak jak on sobie to wyobraża, ale też jest ogarnięty przerażającą myślą, że ktoś go zaraz będzie chciał obalić. I jak ktoś przyniesie mu jakieś prawdopodobne argumenty, to myślę, że on w swojej paranoi jest gotów już teraz pozbywać się każdego. To jest moim zdaniem ogólnie rzecz biorąc dobry sygnał, bo im więcej paranoi jest na Kremlu, tym lepiej dla nas, bo tym więcej błędów Kreml będzie popełniać. Także kończąc, moi drodzy, podsumowanie 26 miesiąca wojny, chciałbym powiedzieć, że jest dużo pozytywnych informacji i miejmy nadzieję, że w kolejnym miesiącu będzie ich jeszcze więcej. A co będzie w maju, to częściowo mogę już wam powiedzieć. W maju na pewno będzie dużo doniesień o pożarach w Rosji, które będzie trudno ugasić. W maju na pewno, 9 maja, odbędzie się defilada, która zakładam, że będzie równie smutna jak poprzednie. O defiladzie oczywiście zrobię odcinek, bo tak się pięknie składa, że 9 maja to jest czwartek, więc aż się prosi, żeby zrobić odcinek o defiladzie Anno Domini 2024. Poza tym, wydaje mi się, że front się w żaden znaczący sposób nie przesunie. No i oczywiście Rosja dokona całej serii kolejnych terrorystycznych ataków, niszcząc kolejne cele cywilne wewnątrz Ukrainy. No i to, na co ogromnie liczę, i co byłoby dla mnie osobiście wisienką na wisience na wielkim, pysznym torcie, to byłoby, gdyby Ukraińcom udało się 9 albo na przykład 8 maja rozpieprzyć most krymski. I to, że oni dostają tę potężną pomoc na dosłownie dni, no dwa tygodnie przed 9 maja, może sugerować, że Amerykanom też zależy, by Ukraińcy zrobili dobry, widowiskowy użytek ze świeżo przekazanej broni. Ja w każdym razie jaram się okrutnie, no bo przypomnę wam tylko, że poprzednio 9 maja na przykład Putin musiał świętować 2 czy 3 dni po tym, jak mu dron eksplodował nad Kremlem. Więc wiecie, może czas na coś bardziej spektakularnego i na te spektakularne wydarzenia ja osobiście czekać będę i zaciskam kciuki. Dziękuję pięknie za uwagę. Życzę wszystkim rozkosznej majówki. To tyle, a teraz cześć.